nie zabieram czasu na nic innego, tylko przystępuję do relacji sprawozdania, które chciałbym rozpocząć czytaniem fragmentu z Biblii. Słowa, które niesamowicie mnie poruszyły podczas tej podróży, szczególnie w pewnym momencie tej podróży, o którym powiem trochę później, dlatego że przeżyłem bardzo silne doświadczenie fizyczne w Indiach, jakiego nie doświadczyłem jeszcze wcześniej. I myślę, że po raz pierwszy tak niesamowicie przeżyłem to słowo, kiedy gdzieś tam w moim cichym czasie modlitwy, oczekiwaniu na Pana przed kolejną usługą, to słowo do mojego serca dotarło. Jest to zapis z przeżyć apostoła Pawła. Pomyślałem sobie, do pięt mu nie dorastam, apostołowi Pawłowi. Z relacji tego, co czynił, jak Bóg go używał, jakie niesamowite rzeczy Pan czynił przez niego. A także, kiedy czytam biografię apostoła Pawła, widzę, jak pokorny, jak uniżony to był człowiek. I oto fragment, który niesamowicie poruszył moje serce podczas tej podróży. Jest coś w tej relacji, w tym świadectwie apostoła Pawła, nad czym warto się pochylić i zastanowić nam, ludziom wierzącym dzisiejszego czasu. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, od 6 wiersza. Mam wydrukowane dwie wersje tłumaczenia tego tekstu. 6 werset. Bo jeśli nawet chcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego. Bo prawdą będzie to, co powiem, lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie pomyślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Cóż za słowo? Tak bardzo Pan nie lubi pychy i wyniosłości. Czy z tym zgadzamy, czy nie, to nasz problem, ale apostoł Paweł przez to przeszedł. Został wbity cierń w ciało jego, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami. Chciałbym, abyśmy przemyśleli nasze życie, co nas nakręca. Co nas nakręca, co nas nakręca w Kościele, w naszym duchowym życiu. Po co będę się chlubić słabościami? Aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Amen. W Biblii Warszawsko-Praskiej ostatnie wersety brzmią tak. Lecz Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. W słabości się doskonali. Najchętniej więc będę chełpił się z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Rozpocznę moją opowieść od pierwszych godzin, które spędziłem w Indiach w niedzielę 2 tygodnie temu. Po długim locie i szczęśliwym lądowaniu w Delhi o godzinie 2:30 rano spotkałem tego uśmiechniętego od ucha do ucha kasnodzieje, który notabene, to wam mówię z radością, za niedługo zostanie dziadkiem. A więc chodzi napuszony jak paw. Urodzi jego córka Roszen na przełomie sierpnia i września. A więc prawdopodobnie, jeśli pastor Abraham przyjedzie do nas we wrześniu, to będziemy go widać, dziadek Abraham. Już będzie dziadkiem. A więc po odpoczynku w sobotnim rozpoczęła się działalność misyjna, a więc pierwsze nabożeństwa odbyły się w New Delhi, na miejscu, przed naszym wyjazdem w trasę, przed naszym wyjazdem w trasę po Indiach. I w New Delhi dowiedziałem się w niedzielę rano przy śniadaniu, że będą dwa nabożeństwa, nie jedno. Ja mówię, jak to dwa, nie jedno? No przecież jesteś gotowy, mówi pastor Abraham, przyjaźń tutaj głosić, a więc czy będą dwa, czy pięć, w tą niedzielę to nie ma znaczenia. A więc mamy dwa nabożeństwa. Jedno dla angielskojęzycznych mówiących w języku angielskim bez tłumaczenia, a w drugie dla ludzi mówiących w języku hindu i tutaj będziesz tłumaczony, a więc bądź przygotowany albo na jedno kazanie dwa razy, albo dwa różne kazania. A więc pojechaliśmy na 10:00 do kościoła i wróciliśmy o 16:30. Tak po prostu kilka godzin byliśmy w kościele. Niesamowity czas. Bóg dotykał ludzi, Bóg mówił przez świadectwa. W New Delhi do pastora Abrahama ciągle zjeżdżają ludzie z całych Indii. A więc przyjeżdżają różni pastorzy, wędrownicy, kasnodzieje, którzy jeżdżą od prowincji do prowincji, nic nie mają, jeżdżą, zbierają datki i jeżdżą głosić Ewangelię, zakładają nowe zbory. Niesamowite. Był tam jeden pastor. Jego świadectwo poruszyło mnie do łez. Opowiadał o tym, co spotkało go na prowincjach poza New Delhi. Mówi, jechałem na rowerze, na ewangelizację, na prowincję, na wieś, bo zgromadziło się tam kilkaset osób, bo tam jak jest zgromadzenie, to jest kilkaset od razu, z biegu, kilkaset osób. Jadę na tą ewangelizację na rowerze, opowiada świadectwo, i mówi, siedzi pod drzewem kobieta i płacze i bije głową w drzewo. Zatrzymałem się, mówi. Pytam się, co się stało. A ona mówi tak. Zachorował mi mój mąż. Bardzo ciężko. Śmiertelna choroba. Jesteśmy 7 lat po ślubie. Jesteśmy młodym małżeństwem. Mój mąż umiera. Poszłam do mojego kapłana i powiedziałam mu, żeby pomógł. Wyznawcy hindu. Kapłan powiedział, że musicie dać wszystko, co macie, aby przekupić Boga, by okazał wam miłosierdzie. A więc mówi, dałam wszystko, wydaliśmy wszystko, co mieliśmy. Zostaliśmy bez niczego, a stan mojego męża się pogarszał coraz bardziej. Wtedy poszłam do kapłana. Powiedziałam, że daliśmy już wszystko. A mąż jest ciągle chory. Wtedy kapłan powiedział, musicie złożyć na ofierze swojego syna. Wtedy mówi, chwileczkę, słuchaj, nie trzeba. Nie trzeba, Pan Jezus został złożony na ofierze raz na zawsze, aby twój mąż był uzdrowiony. Ona mówi, czemu nie było ciebie tutaj godziny wcześniej? Mój syn już został złożony na ofierze, został utopiony w rzece. Takie rzeczy są w Indiach na porządku dziennym. Ale mówi, pastorze, stan mojego męża w ogóle się nie poprawił. I wtedy on mówi, modliłem się z tą kobietą. Tam pod tym drzewem przyjęła Jezusa jako swojego Zbawiciela. Pojechaliśmy do domu tego mężczyzny, aby się o nim pomodlić. I Bóg go dotknął swoim uzdrowieniem, ale stracili wszystko i swoje dziecko. Tak diabeł oszukuje ludzi. Wiecie, to są świadectwa, których nie usłyszycie tutaj, które są nie do pomyślenia, nie do wyobrażenia przez nas w naszym życiu kościelnym, wygodnym i przyjemnym, który sobie tworzymy. Tam są naprawdę wyzwania. New Delhi jest niesamowitym miastem. Wiecie, tam to poszukiwanie w Indiach szczęścia, to poszukiwanie spełnionego życia dochodzi do takich absurdów, do takich abstrakcji, że na przykład w religii hindu są wyznaczone szczególne dni błogosławione w kalendarzu. I na przykład był taki dzień w lutym i co się wtedy dzieje? Na przykład odbywa się 20 tysięcy ślubów w mieście. Całe miasto jest paraliżowane. New Delhi jest zablokowane kordonami ślubnymi. Bo wierzą ci ludzie, że pobierając się w tym dniu, mają przychylność swoich bogów. Tam jest pole do działania na polu ewangelizacyjnym i misyjnym, aby wskazać na tego, który naprawdę daje prawdziwe szczęście. W New Delhi także, to było w poniedziałek, dowiedzieliśmy się, że na lotnisku w Delhi, na tym samym, na którym ja wylądowałem, przy odprawie emigracyjnej został aresztowany David Grant. Osobiście go poznałem w Stanach. Jest to dyrektor misyjny na całą Azję zborów bożych Kościoła Zielonoświątkowego w Stanach Zjednoczonych. Został aresztowany, skuty kajdankami i zaciągnięty do więzienia w New Delhi za głoszenie Ewangelii. Dlaczego? Dlatego, że będąc w zeszłym roku jesienią w Kerala, na południu Indii, zorganizowano ewangelizację reklamującą jego ze zdjęciami. I organizacje hinduskie doniosły władzom, a władze wysłały natychmiastowy nakaz zgłoszenia się na policji, bo był na wizie turystycznej. On natomiast siadł w samolot i wrócił do Stanów. Został wysłany list gończy za misjonarzem. Nie przeczuwając niczego, a pastorzy także nie wiedzieli, przyleciał w lutym do Delhi i został aresztowany. Zamknęli go na 3 dni, siedział do czwartku. Później przewieźli go do Kerala na południe Indii na rozprawę sądową i pod koniec tygodnia został wyrzucony z Indii z zakazem wjazdu do końca życia. To są Indie. Tak wygląda tam życie chrześcijan, tak wygląda tam życie misjonarzy. Wszyscy, którzy przyjeżdżają, łącznie ze mną, głosimy nielegalnie, głosimy narażając się na różnego rodzaju represje. Jest o wiele gorzej niż było na przykład w latach 90. czy nawet 2000 do 2010 roku. Teraz w tych latach po 2010 jest coraz gorzej, jeśli chodzi o tolerancję wobec przyjeżdżających i nawracających ludzi na chrześcijaństwo w Indiach właśnie przez organizacje hinduistyczne. A teraz w tym roku odbywają się wybory i znowu władze te najbardziej przeciwne chrześcijaństwu wygrywają i przejmują władzę w Indiach, a więc będą jeszcze większe represje. A więc po pobycie w New Delhi to był taki moment przejściowy z Europy do Indii, dlatego że New Delhi są nowoczesnym miastem i oprócz zanieczyszczenia, oprócz tłoku ludzi, oprócz hałasu, ogromnego hałasu, który jest w tym mieście, to widzi się też i cywilizację, widzi się też postęp. Przecież tam są wszystkie największe budynki władz indyjskich, są tam wszystkie ambasady. Zawieziono mnie pod ambasady całego świata. Jedna z największych ambasad to ambasada Rzeczypospolitej. Byłem w szoku. Jaka potężna ambasada polska jest w Indiach. Potężny budynek, oczywiście największy to chiński i amerykański, są obok siebie i prześcigują się w budowaniu budowli, te ambasady, rozbudowywaniu swojego terytorium. A więc Chińczycy biją wszystkich, po prostu mają największe terytorium i największe budynki ambasady, jakie można tam zobaczyć w całym tym, w tym rejonie, ale to jest po prostu system tego świata, do którego Hindusi nie przykładają wielkiej wagi, to oni między sobą tak konkurują. A więc po New Delhi rozpoczęła się cała zaplanowana podróż. Troszeczkę uległ zmianie program wcześniej zapowiedziany, a więc znalazłem się w miejscach, w których nie planowano wcześniej, że będziemy, ale tak ułożył się program. A więc pierwsza moja wizyta, pierwszy lot z Delhi odbył się do stanu Orissa. Obecnie już nie mówi się Orissa, tylko Orisha. Została zmieniona nazwa tego stanu. Lot odbył się do innego stanu, bo w Orisie, tam gdzie jechaliśmy, nie było żadnego lotniska. Najbliższe lotnisko stanu Orisa było w Ranchi, w stanie Jharkhand, bliżej tutaj na południe Indii. I później z lotniska z Ranchi, tam spotkali nas pastorstwo Michael i Rachel. Jechaliśmy 7 godzin jeepem do Orisy. I to była jazda. Jazda pełna przygód. W ogóle te peryferie indyjskie są niesamowite. Tam niespodzianki bezustannie są na drodze, a więc wymija się jakiś samochód, to ci krowa wyjdzie z drugiej strony. Albo wyjeżdża za zakrętu, a tam stado 20 koziołków się wyłożyło na drodze i za nic w świecie nie przejedziesz. Nawet trzeba wyłazić i je wszystkie przeganiać, żeby zrobić drogę na przejazd. I tak sobie jechaliśmy, oglądając tę egzotykę, jechaliśmy do miasta Kaurmunda w Orisie wraz z pastorem Michaelem i Rachel. Co takiego jest w mieście Kaurmunda? W mieście Kaurmunda jest nasz sierociniec polski. A więc pierwszym punktem wizyty było odwiedzenie tego sierocińca. Może tylko dodam jeszcze, nie mam żadnej prezentacji, bo nie byłem w stanie jej zrobić. Powiem też dlaczego tak późno wróciłem z Indii, bo jeszcze była blokada lotniska we Frankfurcie. A więc z kilkuset zdjęć, które mam zrobione na prezentację, nie byłem w stanie nic zrobić. Miałem 3 noce nieprzespane ostatnie, a więc nie byłem w stanie nic zrobić, żeby pokazać. To wszystko przygotuję i będzie jeszcze taki pokaz slajdowy, multimedialny tego wszystkiego, co pan czynił w Indiach z wszystkich tych spotkań. A więc spotkaliśmy się w tym nowo wybudowanym budynku, przede wszystkim z chłopcami, którzy tam są, sierotami, którzy tam zamieszkali. Jest ich tam obecnie 20. Przesympatyczni chłopacy. Jest cudowna tablica pamiątkowa na budynku, że została ta posesja i cały ten teren zabudowany przez zbór w Warszawie Polski i że została ta posesja oddana do użytku 26 sierpnia zeszłego roku. Jest to najpiękniejszy budynek sierociniec w Indiach. Najpiękniejszy, najpiękniej wykończony. Powiem wam, że naprawdę byłem w szoku z jakością wykonanej tam pracy. Kafelkami na podłogach, na ścianach łazienki, przepiękna kaplica, przepiękne mieszkanie dla pastora, który tam mieszka i pracuje. I cały tamten rejon właśnie tego miasta Kaurmunda jest zaangażowany w przebudzenie w Orisie. A więc są oni około 60 kilometrów od tego przebudzenia. Niestety nie byłem. Dlatego, że tam odbywają się nabożeństwa piątek, sobota i niedziela. A więc nie byłem w stanie, nic tam się nie działo, kiedy ja byłem, poniedziałek, wtorek, środa. Ale 350 osób przyszło w poniedziałek wieczorem na nabożeństwo do tej właśnie posesji. I powiem wam, że to było zetknięcie się z ludźmi ogniami. To były płonące pochodnie. Słuchajcie, ja sobie nie wyobrażałem, że człowiek może być tak rozpalony jak ogień dla Boga. I pierwsza refleksja. Ich nie interesuje człowiek, który stoi na podium. Dla nich nie ma znaczenia, czy to stoi chłop, czy baba. Absolutnie. Nie ma znaczenia, kto tam gra na jakim instrumencie. Oni tylko chcą widzieć Jezusa. Nic więcej. Tak powiedzieli. Jest Jezus? Ja mówię, jest Jezus. No to będzie się działo. Jak jest Jezus, to jest wszystko. Nic innego nie potrzebują. Nic innego nie chcą. Chcą tylko Jezusa. Słuchajcie, nabożeństwo zaczęło się o godzinie 19:00. O godzinie 22:00 nie było prądu. Wyłączyli do 24:00. Modliliśmy się bez prądu. To było coś niesamowitego. Słuchajcie, ja się nie dziwię, że 6 osób tam zostało zbudzonych już z martwych. 6 osób zostało wzbudzonych z martwych. Gdybyście To było moje marzenie, jak ja bym chciał tu zabrać cały zbór. Żeby pobyć w tym ogniu modlitwy. Tam nie milknie nikt, ani jedna osoba na sekundę. Kiedy stoją w modlitwie, widzisz 300 ludzi, rozgorzałe twarze, które wołają do Boga przez godzinę, półtorej, dwie. Nikt nie szwenda się po bokach, po korytarzach. Nikt nie dłubie w nosie. Nikt nie zajmuje się czymkolwiek innym. Tylko wołają do Boga i widzą Jezusa. I dotykają Jezusa. Słuchajcie, to jest klucz na cuda pośród nas. Nic innego, nic tego nie zastąpi. Żaden program, system, nowoczesność, nic tego nie zastąpi. Jeśli nie będzie wbicie się w Jezusa, nie będziemy nic oglądać. Będziemy dalej tacy sami, jak jesteśmy. I ci ludzie byli piątek, sobota, niedziela na bożeństwie. 350 osób przyszło w poniedziałek. Poniedziałek wieczór. To tam widziałem takie rzeczy jak... Słuchajcie, ja pytam się Abrahama, co to jest? Abraham mówi, to jest ich wiara. Ja ci na to nic nie poradzę. To jest ich wiara. Ja mówię, a jak to działa? Działa jak błyskawica. Wiecie, o co chodzi? Nagle jest modlitwa i krzyczą, modlitwa o wodę! Modlitwa o wodę! I przychodzą z butelkami. Przychodzi 60 osób do przodu z butlami. I mówią, módlcie się, aby namaszczenie było nad tą wodą, bo jedziemy na prowincję i będziemy poić chorych. Wszyscy są uzdrawiani. Przynoszą tą wodę, dają ją pić i ludzie są uzdrawiani. Nie wiem, jak się to mieści w twojej teologii, ale mnie to nie interesuje. Bóg czyni cuda, tak jak czynił przez Piotra chusteczki i tak inne cienie, tak czyni przez butelki z wodą. Bóg nie jest ograniczony, a my mamy swoje teologie, mamy swoje kombinacje. Tego nie widzimy, a tamto jest złe, a tu kobieta powiedziała coś, a tamten mężczyzna nie powinien tak się ubrać. Ciągle widzimy jakieś bzdety, piruety i Boga nie ma. A oni modlą się o butelki z wodą. I mówią, ci chorzy leżą w swoich domach. Nie możemy ich przynieść, bo to jest za daleko. Nie możemy nikogo tam zwać zawieść, bo kto tam pojedzie? Przynoszą, pytam się Abrahama, i co się dzieje? Oni przyjeżdżają, klękają na kolanach, mówią, pij, pastorzy modlili się o te butelki, Bóg cię będzie uzdrawiał. I Bóg uzdrawia ludzi. Po prostu tak. A później była ofiara. Przynosili te woreczki dzieci z ryżem, kładli warzywa w workach, owoce, chili, curry, wszystko, co rośnie na polach. Nie mają pieniędzy, wszystko przynosili, kładli tak koło kazalnicy poukładane na ofiarę z wdzięczności dla Pana Boga. A o 12:00 Abraham wali pięścią w kazalnicę, mówi, koniec, koniec, idziemy do domu. A oni nie chcą, oni się chcą modlić. To wali jeszcze głośniej, krzyczy do tego mikrofonu, koniec, koniec. Kasnodzieja już jest zmęczony. Dopiero co przyjechał. Było to dla mnie ogromne przeżycie. Mam zdjęcia z 3 pastorami, którzy są głównymi uczestnikami przebudzenia w Orisie. A więc każdy piątek oni usługują. Jeden odpowiedzialny jest za modlitwę i uwielbienie, drugi jest odpowiedzialny za ewangelizację i modlenie się o zbawienie, a trzeci jest odpowiedzialny za cuda i walkę z demonami, z mocami ciemności. Po prostu Bóg ich używa, tych prostych ludzi, skromnie wyglądających. Abyście popatrzyli na tych pastorów, to byście powiedzieli, wschód Ukraina, koszulka zapięta, tacy wychudzeni, żadnej prezencji, żadnej dynamiki, prości ludzie, pokorni, uniżeni, wyciszeni, a Bóg działa w niesamowity sposób przez ich życie, bo tu jest klucz. Bo tu jest klucz. Dzisiaj mamy pastorów szukających popularności, poklasku, wielkich nabożeństw. Ale tu o coś innego chodzi. Wiecie, jak ja to wyraźnie widziałem? To tak Bóg mi pokazywał, o co chodzi w tej sztuce głoszenia Ewangelii. Że ten amerykanizm, ten zachodni system tak przesiąkł nas, że odeszliśmy od korzeni. Dzisiaj ciągle się mówi nowe, musi przyjść nowe idzie, a ja mówię stare wykopaj, bo zakopane jest stare i nic się nie dzieje z tego, co było w dziejach apostolskich, a my ciągle nowe i nowe, tylko szukamy nowych rzeczy. Trzeba nam przeżyć coś takiego, co przyniesie to wszystko, odbuduje to wszystko, co zostało gdzieś zatracone, coś upadło, gdzieś zniknęło, tego już nie ma. Bóg chce to przywrócić. Gdzie są manifestacje darów duchowych, gdzie ludzie modlą się językami, tłumaczenie języków, cuda, uzdrowienia, zmartwychwzbudzenia. To wszystko poruszy narody, tak jak tam porusza. Tak tam porusza. Po 3-dniowym pobycie w Orisie, a może jeszcze zapisałem sobie tutaj takie myśli. Po pierwsze, to co cechuje tych ludzi, którzy żyją w przebudzeniu w Orisie, że są niesamowicie skupieni na Jezusie, to już to co mówiłem, nie ma znaczenia kto głosi, ale jest otwartość na Ducha Świętego, jest taka wiara, że po prostu gdy się stoi między nimi, to się zastanawiasz, co ty w ogóle tu robisz. To ja potrzebuję usługi waszej, nie wy mojej. Takie uczucie. Od minuty rozpoczęcia spotkania nikt nie milczy w modlitwie. Jest takie poczucie wiary, że masz takie wewnętrzne jakby przekonanie, że tu się wszystko może wydarzyć. Wszystko może się wydarzyć w tej chwili, w tym momencie. I to nabożeństwo trwało 4 godziny. 4 godziny niesamowitych, nienudnych wydarzeń. Bezustannie coś się działo. Na drugi dzień, kiedy mieliśmy okazję jeszcze pobyć z pastorami, porozmawiać z nimi, modlić się z nimi z tego ogniska przebudzeniowego, aby też oni pomodlili się o nas. Abraham tam miał wiele różnych spotkań. Wracaliśmy już późno, we wtorek późno bardzo z powrotem do tej miejscowości Ranchi, gdzie wylądowaliśmy, do tego stanu Jharkhanda, aby tam odwiedzić, spotkać się z tym całym domem dziecka, który prowadził pastor Michael z Rachel. Jest to nowa działalność. I tam właśnie w tym stanie na południu przeżywają ogromne prześladowanie. Mają tam sierociniec 16 dzieci, chłopaków, ale nawróciło się tylko 30 osób. Cała prowincja jest przeciwko nim. Kiedy przejeżdżaliśmy przez te prowincje, widzieliśmy, jak ci ludzie siedzą z zaciętymi twarzami, zaciśniętymi pięściami, kiedy widziały samochód chrześcijański, bo oni tam mają wszystko oznakowane, auta, wszystko opisane, jaką misję prowadzą, jaką działalność, z jakiego kościoła są. I tam prowadzi ten Michael z Rachel, poświęcając swoje życie, taką działalność pionierską w niesamowicie trudnych warunkach, przy niesamowitym sprzeciwie lokalnej hinduskiej społeczności. I tam, kochani, poznałem zakonnicę. Tak. Polkę. Znajomą pastora Michaela i siostry Rachel. Powiedzieli mi, czy wiesz, że tutaj mieszka twoja rodaczka? Ja mówię, tak? Tak, jest siostrą zakonną, mieszka tu 25 lat. Nawraca ludzi do Jezusa i pracuje w szpitalu dla trędowatych. Mówi mi Michael, dam ci numer telefonu, zadzwoń z mojej komórki i porozmawiaj sobie ze siostrą Sofią. Zadzwoniłem. Siostra Sofia pochodzi z Podrybnika. Siostra Sofia, jak usłyszała polski głos, to aż krzyknęła z radości. Pyta się, kim jestem, co tutaj robię. Przyjedź odwiedzić mnie tutaj na moją posesję, w której mieszkam, przy szpitalu dla trędowatych. Siostra Sofia zna perfekt język hinduski. Siostra Sofia pomaga najbardziej chorym ludziom, którzy tam są. Siostra Sofia poświęciła całe swoje życie, aby pomagać Hindusom i może siostra Sofia w kwietniu odwiedzi mnie tutaj. Dlatego, że przyjeżdża do Polski, ja nie byłem w stanie pojechać ją odwiedzić, bo to było jeszcze 35 kilometrów i myśmy musieli wracać, bo mieliśmy samolot. Ale pół godziny rozmawialiśmy, opowiadała mi o swojej pracy, o swoim poświęceniu i mówi mi tak, pastorze, ty wiesz, ile tu się ludzi nawraca do Jezusa? Nie segregujmy ludzi. Nie szufladkujmy. Nie szufladkujmy, że to katolicka zakonnica albo ktoś tak inny niż my. Bo Bóg może użyć każdego i to my robimy limity, to my jesteśmy tacy powykręcani, tacy jacyś dziwni, dziwacy, że wszystko krytykujemy, jak nie jest po naszemu. Pan Bóg to kiedyś osądzi. Pan Bóg to kiedyś osądzi. A najgorsze to, że nie mamy żadnych rezultatów. Naszej wiary, naszego takiego przekonania biblijnego, które my mamy prawdziwego, minimalne, normalnie takie maluteńkie rezultaciki. A wydawać by się mogło, jak my tak wszystko już wiemy i tak poznaliśmy Biblię i tacy jesteśmy oświeceni, to powinniśmy przewrócić ten świat do góry nogami, nieprawdaż? Ale Pan Jezus powiedział, po owocach poznacie ich. Zbyt wielu chrześcijan się kłóci ze sobą. Zbyt wielu chrześcijan żyje w letnim stanem. Zbyt wielu chrześcijan Kościół traktuje jak niedzielne nabożeństwo i błąka się gdzieś tam po obrzeżach zboru. Zbyt wielu chrześcijan nie dba o życie modlitewne w ciągu tygodnia. Zbyt wielu chrześcijan nie czyta Biblii. Zbyt wielu chrześcijan ma tylko poglądy, głowę nabitą swoimi przekonaniami i są krytyczni, jeśli nie jest po ich myśli. A to wszystko do niczego nie prowadzi. Podoba mi się ta prostota i szczerość tych ludzi. Wiecie, oni nie potrzebują nauk biblijnych, filozofii, tłumaczeń, jak to ma być. Jezus to Jezus. Jezus zmienił moje życie. A więc kocham Go, idę za Nim, zerwałem z wszystkim, co stare, nie robię już tego, bo Pan Jezus tu zamieszkał. Tak mi mówią Hindusi. Jestem nowym człowiekiem. Żyję tak, jak Jezus chce żyć, bo On żyje tu we mnie. I stają się nowymi ludźmi. Po trzech dniach bardzo intensywnych, od rana do wieczora, różnych spotkań, wróciliśmy do Delhi. Na kilka godzin odpoczynku. Orissa była dla mnie ogromnym przeżyciem. Powiedziałem Abrahamowi, że jeśli to wszystko będzie trwało, to jest to moje marzenie, aby znaleźć się takie na tych trzydniowych nabożeństwach przebudzeniowych. To będzie moje marzenie. Jeśli to się kiedyś wydarzy, będę wdzięczny Bogu. Przychodzi ponad 10 tysięcy ludzi. Muszą zabraniać przychodzić tym, którzy przychodzą w piątek, na sobotę. Nie mogą wejść. Każdy ma oznakowany dzień. Bo ani się już nie mieszczą, ani nie mają siły już wszystkim posługiwać. A więc musieli rozdzielić grupę na trzy części. A więc ci, którzy przychodzą w piątek, już nie mogą przyjść w sobotę ani w niedzielę. Tak potężnie Bóg działa. Postawili już, to tak dla naszej wiadomości, bo też zbieraliśmy na ten cel kolekty, postawili już zadaszenie, mają już podłogę wyłożoną tam, gdzie odbywają się te spotkania, a więc udało się im już porobić te konstrukcje i ci ludzie już mają dach nad głową, przed nadchodzącym sezonem deszczowym, porą deszczową będą już przykryci. A więc będą mieli pierwszy rok w porze deszczowej pod dachem nabożeństw. A więc dzięki Bogu za to. Powróciliśmy do Delhi, aby pakować się do Gujarat. Oczywiście Gujarat to jest stan i miejscowości, do których ja przyjeżdżam, tam przyjechałem po raz trzeci, jak do swoich własnych. Bo już trzeci raz w tych samych miejscach i po locie do Surat, 3 godziny samochodem do Songat, tam była nasza baza. I od czwartku rozpoczęły się 4-dniowe konferencje ewangelizacja do niedzieli rana w stanie Gowan, w prowincji Gowan, też w środku dżungli. I to jest niesamowite, że w środku praktycznie nie wiadomo, gdzie jesteś. Nic tam nie ma. Są same pola uprawne, same lasy, dżungla. Nic tam nie ma. W środku tego wszystkiego, na jednej wiosce, właśnie Gowan, w centrum tej wioski, przychodzi co wieczór 3-4 tysiące ludzi na nabożeństwo. To jest po prostu, to trzeba zobaczyć. To siedzi się na podium i patrzysz, jak podjeżdżają te riksze, te minibusy oblepione dziesiątkami ludzi, jak idą te tłumy na nogach, jak zmierzają z różnych kierunków, wychodzą z tego lasu i idą pod namiot z tych swoich posesji. I tam usługiwaliśmy od czwartku do niedzieli rana. To była moja trzecia wizyta w Gujarat. I tam też doznałem czegoś, czego nie doznałem nigdzie wcześniej, ataku. Nazywam to atakiem, dlatego że powiem wam, że jak ostatnie lata żyję, to przez trzy dni, od czwartku, właściwie od piątku rana do niedzieli wieczorem, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Myślałem, że mam malarię. Miałem temperaturę, która paliła jak piec. Dreszcze od rana do wieczora i całą noc. Po nocy wyłem do Pana Boga, nie mogłem spać, po prostu duszności, niesamowita blokada oddychania. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Jesteś po prostu w dżungli, nie masz ani lekarza, nie ma lekarstw, nie ma nic. Po prostu czujesz się, jakby życie z ciebie wychodziło. I powiem wam, że tutaj dopiero zrozumiałem to słowo, co apostoł Paweł czuł. Czy możemy mieć różne filozofie i dzisiaj filozofów biblijnych jest tysiące, ale nie praktyków. Filozofowie mnie interesują, jak oni sobie pewne rzeczy układają i jak oni sobie pewne rzeczy wierzą, póki ich nie dotkną pewne rzeczy. Póki nie trzeba się zmierzyć z pewnego rodzaju wyzwaniami, które przerastają wszelkie nasze możliwości i siły. I wiecie, co się działo? Działo się tak, że jedziemy na godzinę 10:00, na 4 godziny wykładów. Ja trzęsę się, mam gorączkę, cały spocony, Abraham się martwi, modlą się o mnie. Zaczynam usługiwać, wszystko ustępuje. Kończę, po południu wracamy do naszej noclegowni, bo tak ją nazywałem, do naszej noclegowni i przychodzi to samo. I do godziny 19:00 leżę i się trzęsę, cały mokry, temperatura i jedziemy na kolejne nabożeństwo. Tak było w piątek i tak było w sobotę i tak było w niedzielę. Każdy dzień. Po nocy jakieś koszmary. Mówię Abrahamowi i Joyce, bo byli razem ze mną, że ja toczę wojnę z diabłem, ja toczę walkę z szatanem. Ja po prostu widzę, jak po prostu presja niesamowicie przyciska mnie. Cały czas się modlili o mnie, a ja cały czas usługiwałem. I powiem wam, że niesamowite cuda Bóg czynił. W słabościach objawiała się moc. Później Abraham już sobie żartował, że on musi się modlić o mnie, żebym zawsze był taki chory, bo najwięcej cudów się dzieje. Mówi, ty jesteś niesamowicie mocny, kiedy jesteś fizycznie słaby. Mówi, ale to jest biblijne. Ja mówię, wiem, czytałem. To tak działa. Doświadczyłem tego z praktyki. Piątek wieczór. Usługuję piątek wieczór, mam nowe kazanie, które przygotowałem właśnie do Indii w języku angielskim, teraz przygotowuję go w języku polskim. Nową wersję, nowe spojrzenie na uzdrowienie kobiety chorej na krwotok. Robię wezwanie, wychodzą dziesiątki ludzi, aby oddać życie Jezusowi. Wychodzi wielu chorych, modlimy się o chorych, modlimy się o ludzi z różnego rodzaju problemami. I nagle Duch Święty mi mówi, abym zapytał, ile kobiet na tym zgromadzeniu cierpi na krwotok? I powiedziałem tak, nie chcę nikogo wprowadzać w zakłopotanie. Nie musicie mi pokazywać ręki, tylko chciałbym, abyście pochyliły głowy i pomodlimy się, aby Bóg was uzdrowił. Nie zdążyłem dokończyć zdania, około 100 rąk podniesionych. Nie mogę uwierzyć, około 100 kobiet cierpiących na krwotok na jednym nabożeństwie. Później dowiedziałem się od Joyce, że te kobiety po prostu... One nie mają dostępu do lekarzy, one mają różne mięśniaki, różne straszne choroby, one tego nie leczą, one cierpią na krwotok. I modliliśmy się. I Bóg zaczął uzdrawiać kobiety jak za czasów Jezusa. Jak one zaczęły dotykać się Pana Jezusa. Wiecie, Abraham jest bardzo niebezpieczny. On wprowadza w takie zakłopotanie. Wiecie, on na drugi dzień zawsze, po każdej ewangelizacji, robi wywiad. I mówi tak, a teraz chcę widzieć tych, których Bóg wczoraj uzdrowił, jak Leszek się o was modlił. Chcę widzieć wszystkich tych, którzy wczoraj tutaj wychodzili, abyście powiedzieli, co Bóg uczynił w waszym życiu. I zawsze tak robi, a ja drżę, a jak nikt nie wstanie, a jak kompromitacja. Ludzie. Pyta się, ile kobiet cierpiących na krwotok doznało uzdrowienia. Wiecie, jak podniosły ręce i płakałem. Mówią, że wyschnął krwotok w piątek wieczór. Zniknął w ogóle. Niesamowite. Wiecie, to są niesamowite rzeczy. To tak buduje, to tak podnosi, to sprawia, że człowiek fruwa po prostu. Po takim nabożeństwie o 12 wracamy. Ja już nie mogłem nic jeść, tam przez 3 dni praktycznie nie jadłem. Tylko piłem wodę, nie mogłem nic jeść, kładę się, trzęsę się, drżę cały, dzwoniłem do gości, mówię, módl się, ratuj mnie, mówię, wspieraj, bo strasznie coś niesamowitego się ze mną dzieje. I pod samym prześcieradłem, bo tam nie mieliśmy ani kocy, ani nic, leżałem, trzęsłem się ubrany cały do rana, aby rano znów jechać i głosić i znowu to samo. Niesamowite przeżycia, niesamowite cuda, niesamowity Boży dotyk. Zobaczcie zdjęcia, że na tych zdjęciach, gdy usługuję, nie do pomyślenia, że jestem chory. Ale mówię wam prawdę. Mówię wam prawdę, co przeżyłem. Kiedy skończyło się w niedzielę wieczór w Gujarat, pojechaliśmy do jeszcze jednego stanu. Pastor, który tam pracuje, założył tam zbór. Jest to stan Maharashtra, obok Maharashtra, o tutaj. A więc pojechaliśmy gdzieś, gdzie jest ten, tu gdzieś byliśmy, gdzieś 70 kilometrów w głąb tego stanu i wiecie, pierwsze niesamowite zjawisko, tam już tłumacz mój nie znał języka. A więc mój tłumacz, który mnie tłumaczył w Gujarat, tu gdy wjechaliśmy na zielone, już nie umiał się porozumieć z tymi ludźmi. Już mówił, ja nie mogę cię tłumaczyć, bo ja nie znam tego języka, musimy znaleźć innego tłumacza. A więc pytam się Abrahama, gdzie jedziemy? Mówi, jedziemy na prowincję, gdzie rozpoczęliśmy pracę i Leszek, jest bardzo niebezpiecznie. Ja mówię, jak bardzo? Bardzo, bardzo. Bardzo niebezpiecznie. Ja mówię, jest tam jakiś zbór? Tak, 200 osób. 200-osobowy zbór. A więc jedziemy 70 kilometrów po tych wertepach, po tych dziurach, w dżungli, przejeżdżamy prowincję, wioskę za wioską, mijamy. Pyta się, gdzie to jest? Żywego ducha nie widać. Ciemno, noc, już była godzina 19. Ja taki cały rozdygotany w gorączce, mówię, gdzie są ci ludzie? Mówi, poczekaj. Wjeżdżamy na jakąś osadę, przejeżdżamy przez taki lasek, podjeżdżamy samochodem, patrzymy, 1500 ludzi siedzi na łące. Ja wychodzę, patrzę, mówię, skąd oni tu się wzięli? Przyszli. Ja mówię, a tu jest 200 osób. Tak, 1300 to Hindusi. Przyszli, bo powiedzieliśmy im, że przyjechał kaznodzieja, który uzdrawia chorych. A więc oni przyszli. Tylko taka Ewangelia tam jest skuteczna. Ewangelia dziejów apostolskich. Opowiadanie o Panu Bogu ich nie interesuje. Możesz sobie opowiadać, ile chcesz. Możesz o nich śpiewać, ile chcesz. Jeśli nie ma cudów, jeśli nie ma uzdrowień, jeśli nie ma namacalnej manifestacji Bożej mocy, po prostu ich to nie interesuje. Oni mają swojego Boga. Abraham mówi, o 1300 nowych ludzi. Mówi, ja. Mówi, dobrze, że jest Leszek. Ja mówię, a czemu? Bo jak nas zaatakują, to na ciebie się skupią. Ty jesteś biały, wielki, staniesz między nimi, to na ciebie będą patrzeć i jak zaatakują, to ciebie, my jesteśmy bezpieczni. I zaciera ręce. Ja mówię, tak? Tak. Nabożeństwo zaczęło się od 19, trwało do 23. Były dwa kazania. Abraham mówi tak. Ty głosisz o zbawieniu, ja głoszę o uzdrowieniu. Nie ma sprawy. A więc miałem pierwsze kazanie. Całe moje świadectwo mówiłem o krzyżu, o mocy, o zbawieniu. Dziesiątki rąk podniosło, aby oddać życie Jezusowi. Nikt nie rzucił kamieniem, nikt nas nie zaatakował. Ludzie otwierali się dla Boga. Hindusi otwierali się dla Jezusa. Wiecie, kiedy patrzyłem na tych Hindusów spracowanych, chorych, na te kobiety biedne z tymi dziećmi, jak oddają życie Jezusowi, to przychodzi taka wielka radość i mówisz sobie, jak warto tu być. Jak warto tu być, nie wiadomo gdzie jesteś, nie wiadomo co to za miejsce, co to za ludzie, co to w ogóle za terytorium i widzisz dziesiątki ludzi oddających życie Bogu. A później Abraham głosił na temat uzdrowienia. I modliliśmy się do 23:30. A o 3:30 mieliśmy wyjazd na lotnisko. Mówię do Abrahama, to dobrze, przynajmniej nie będę się trząsł pod tym prześcieradłem. Szybko się przepakuję i lecimy do Deli. I wiecie, i takie zjawisko. Przylatujemy do Deli, wszystko ustępuje. Wszystko odchodzi. Zaczynam się czuć coraz lepiej. Nie ma już gorączki. Znikają duszności. I rozmawialiśmy później z Abrahamem dużo. On mówi, Leszek, ty musisz wiedzieć, jaka tu jest opresja demoniczna. Ty musisz wiedzieć, jakie tutaj są wierzenia, jakie kulty. Ja porobiłem tam na iPhone'ie zdjęcia bóstw, obrzydliwych bóstw. W tej noclegowni, gdzie mieszkaliśmy, był taki bóg czarny, człowiek słoń z trąbą owinięty wężami i pełno szczurów obok niego figurek, bo służą mu szczury. I tam pełno kwiatów, świec. Ludzie kłaniali się, klękali przed tym bóstwem. Mówi, ty musisz wiedzieć, że tutaj są tak ogromne moce ciemności, takie siły nieczyste, że po prostu to wszystko oddziałuje. My z tym się zmagamy tutaj na co dzień. Nasi pastorzy tu cierpią codziennie różnego rodzaju presje, walki duchowej. Wróciliśmy o 3:30, wyjeżdżaliśmy na lotnisko, 3 godziny samochodem, później lot do New Delhi. Jeden dzień krótkiego odpoczynku, aby udać się do kolejnego stanu, w którym już byłem, do stanu Punjab, miasta Abahor. I to jest ostatni mój przystanek w tej podróży. A więc od wtorku, bo poniedziałek był jeden dzień przerwy na regenerację sił, odpoczynek, musiała mi siostra Joyce przeprać koszulę i przygotować na jeszcze jeden wyjazd. A więc we wtorek rano wsiedliśmy w samochód i 8 godzin jechaliśmy do Punjab z New Delhi. A więc to nie jest aż tak daleko, tu pod samą górę. To jest prawie 380 kilometrów, ale drogi fatalne, dziury, trzeba jechać wolno, a więc trochę dłużej niż by się jechało autostradą. I tam oczywiście w Punjab, jak rok temu, jak za czasów Jezusa, niosą sparaliżowanych, przynoszą chorych, przychodzą, uśmiechają się, machają, bo już mnie znali. Był tam ten człowiek, który został uzdrowiony, sparaliżowany w zeszłym roku. Była ta żona pastora, którą Bóg uzdrowił. Byli Sikowie, którzy się nawracali. Powielenie tego, co było w zeszłym roku. W Punjab niesamowicie otwarte są drzwi, choć tam też jest niebezpiecznie, ale tam już jest kościół bardzo silny, bardzo silnie wpływa na miasto, bardzo dynamicznie działają tam wierzący ludzie z tego zboru i też mam zdjęcia, będę mógł wam pokazać, kiedy już prezentacja będzie gotowa. W nocy z środy na czwartek wracaliśmy samochodem do Delhi. W czwartek przygotowanie do wylotu. Wylot o 3 nad ranem, czyli wyjazd o 12 w nocy na lotnisko, druga noc nieprzespana. I okazuje się, dowiaduje się w czwartek, że na piątek szykuje się strajk na lotnisku we Frankfurcie. Mówię, Panie, już dość było tych doświadczeń. A Pan mówi, dość masz, że masz łaskę moją, że możesz do domu wrócić. Nie narzekaj, nie biadol. Dość masz, że masz moją łaskę. Nic ci się nie stało w Gujarat, nic ci się nie stało w Punjab, wrócisz cało do domu, nie przejmuj się Frankfurtem. Ale wiecie, to co zobaczyłem we Frankfurcie, jakbym tego nie przeżył, to bym nie uwierzył. Nie uwierzyłbym w opowieści, jak kiedyś w telewizji pokazywali, że jest strajk na lotnisku we Frankfurcie. Lotnisko sparaliżowane. Utknąłem na 13 godzin. 7 godzin w kolejkach. Z bagażem. Tak ściśnięci w tłumie. Pierwsze 3 godziny, żeby dojść do kontroli biletowej, bo zamknęli wszystkie terminale połączeń lotów. A więc trzeba było wyjść z lotniska i z całym tłumem, który też chciał lecieć, wejść z powrotem. Kiedy ja to zobaczyłem na tych głównych holach, tysiące ludzi, a oni strajk włoski. Wiecie, każdego powolutku sprawdzają. I stoisz i przesuwasz się tak. 3 godziny. Pokazujesz bilet, A teraz do kontroli osobistej. I znowu, różne linie, tysiące ludzi i stoisz i się przesuwa następne 3 godziny. Nie wyjdziesz, bo jak wyjdziesz, to już nie wrócisz. Nie ma nic do picia, nie ma klimatyzacji. Wiecie, zaobserwowałem coś takiego. Do 1,5 godziny ludzie panowali nad sobą. Po 1,5 godziny ludzie zaczęli tracić panowanie nad sobą. Zaczęła wzbudzać się agresja. Wystarczyło, że ktoś wysunął się przed drugiego 500 metrów. To był taki atak, to był taki krzyk agresji. Pamiętaj, jak jeden czarny wpadł w szał, bo przesunął się do przodu, a oni na niego złapali go i go ciągnęli, a on zaczął krzyczeć, że są rasistami, że go atakują, bo jest czarny. Było ułamek od tragedii. A później dotarłem wreszcie po 6 godzinach do kontroli osobistej. Przeszło wszystko przez maszynę. Wszyscy, którzy pracują, uśmiechnięci. Hello, how are you? How are you? Powiedział, how are you? Ty masz how are you, ale ja nie. Ale trzeba było spokojnie przejść na drugą stronę i biegiem na terminal A06. Przylatuję z językiem na wierzchu, już było 2 godziny po moim samolocie oczywiście, ale miałem cichą nadzieję, że czeka. Pani, która obsługiwała linie austriackie, mówi, proszę pana, on poleciał o czasie, czyli 8:30 rano. A ja tam byłem o 10:30 czy o 11:00, po tych 6 godzinach od 7:00 stania. Nie poczekał. Poleciał prawie pusty, bo nikt do samolotu się nie dostał. Co teraz? Musi iść pan do serwis Lufthansa i zmienić swój lot. Ja przychodzę do serwis Lufthansa, a tam kolejne 3 godziny stania, bo wszyscy zmieniali w serwisie Lufthansa swój lot. I tak zeszło mi do godziny 14:30, 15:00, a lot miałem o 21:30. Także później, jak już usiadłem, to mówię, nie wstaję aż do wieczora. A załapałem się na ostatni samolot, jaki był do Polski, a miałem być rano o 10:00 w domu. A byłem o 1:00 rano, po północy. Ale jestem. I żyję. Zgubiłem prawie 4 kilogramy. Jeśli ktoś chce się odchudzać, polecam terapię indyjską. Wyjazd bardzo szybko pomoże zbić zbędne kilogramy. Dziękuję wam za wszystkie modlitwy. Dziękuję wam za wasze wsparcie. Dziękuję Kościołowi za zrozumienie. Nie wiem, czy wszyscy jesteście w stanie zrozumieć, jak ogromne ma to dla mojego duchowego życia znaczenie. Kiedy tam się jest, kiedy to wszystko się przeżywa, kiedy ogląda się te wszystkie cuda, jak to wzmacnia wiarę, jak to wzmacnia duchowo, jak to sprawia, że człowiek chce jeszcze z większą pasją i wdzięcznością służyć w miejscu, w którym się jest, dziękując Bogu za to, co się ma, za to, jak Bóg nam błogosławi, ale także jak wzbudza to apetyt, aby coś więcej się działo, aby coś więcej Bóg mógł czynić także tutaj, bo przecież mówię do Pana Boga, jesteś ten sam, wszędzie, jesteś takim samym Bogiem, my też tego tutaj potrzebujemy. Piszą na Facebooku jakieś komentarze ludzie, przywieź ten ogień do Polski, przywieź ten ogień do Kanady, przywieź ten ogień tu i tam. No nie jestem w stanie wszędzie jechać. Trzeba każdemu ten ogień przeżyć osobiście. Trzeba każdemu być blisko Boga. Trzeba każdemu oczekiwać, że Pan jest w stanie uczynić to, co obiecał. I nie poddawać się, kiedy są chwile słabości. Nie rezygnować, kiedy jesteśmy w osłabieniu, kiedy kończą się nasze możliwości, kiedy tracimy nasze ludzkie siły, wtedy zaczyna się objawiać Jego moc. Wtedy zaczyna Bóg działać. Wtedy stajemy się mocniejsi. Tak jak mówi apostoł Paweł, albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. W Biblii Warszawsko-Praskiej. Ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Myślę, że coś w tym jest, że kiedy jest tak nam fajnie, wygodnie, wszystko super, to wtedy jakoś tak nie przykładamy wagi, nie koncentrujemy się, nie motywujemy się duchowo. Ale kiedy zmagamy się, kiedy jest wyzwanie, kiedy jest bój, wtedy gdzieś ta siła Boża w szczególny sposób się manifestuje i przejawia. Przywożę wam od wszystkich serdeczne pozdrowienia. Od wszystkich Hindusów, od sierot, które są utrzymywane przez nas. Udało mi się zawieść 28 tysięcy złotych. Przekazać na sierocińce, na działalność tam wśród ubogich, na wsparcie dla pastorów. To dla nich ogromne, niesamowite błogosławieństwo. A więc są wdzięczni nam Polakom, że my jesteśmy tak ofiarni, jesteśmy tak oddani temu zadaniu. Pastor Abraham mówi, ceni sobie nas, Polskę tutaj, jako jeden z krajów, który wspiera go najbardziej systematycznie. Mówi, ma kilku sponsorów indywidualnych, którzy wspierają duże inwestycje, ale jako Kościół jesteśmy jednym z przodujących, którzy systematycznie wspierają tą działalność. A więc jestem wszystkim wam bardzo wdzięczny, bo to nasze wspólne dzieło. I życzę wszystkim ofiarodawcom, którzy Indie wspierali i wspierają, obfitego Bożego błogosławieństwa. Zakończymy nasze nabożeństwo. Podziękujemy Panu Bogu za Indie. I ten misyjny poranek, wierzę, że będziemy mogli mile wspominać, że Pan będzie jeszcze dotykał naszych serc. Dziękuję Ci za tą podróż, niesamowitą podróż. Dziękuję Ci za te wszystkie miejsca, Panie. Za te miejsca, w których tak wiele oglądaliśmy i tak wiele przeżyliśmy. Dziękuję Ci, Panie, że przeprowadziłeś przez doświadczenia, przez próby. Dziękuję Ci, Panie, że wtedy słabniemy po ludzku, fizycznie. Jesteśmy jakby obdarci z naszej siły. Wtedy manifestuje się Twoja niesamowita moc. Panie, dziękuję Ci, że mogłem być w tej podróży, że dałeś mi taki przywilej, że Panie stworzyłeś te wszystkie możliwości i warunki, że Panie otworzyłeś serca Hindusów na Ewangelię. Dziękuję Ci, Panie, za każdą zbawioną duszę, za każdego uzdrowionego człowieka, za każdą uzdrowioną kobietę i mężczyznę, dziecko. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że dałeś mi to wszystko oglądać. Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie chwała. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.